w naszym studiu w Radiu Maryja. Ciągle jest z nami obecny pan profesor Jerzy Robert Nowak. Panie profesorze, po północy ja pana witam.
Witam, szczęść Boże.
Cieszymy się, że pan profesor ma jeszcze siły i chce pozostać z nami.
Trzeba nadrobić, bo w telewizji nie byłem.
No właśnie, więc tą godzinę jeszcze pan profesor będzie z nami. Ja przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 oraz drugi numer dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie bezpłatne dla tych, którzy mają tego operatora, 536 600 lub 536 600 200, zagranicy 48 56, i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Takie są numery kierunkowe z Kanady i Stanów Zjednoczonych, 011 48 56. Odbierzmy pierwszy telefon, prosimy bardzo. Halo, Radio Maryja.
Bogu niech będą dzięki. Ojcze kochany, przecież ja już od lat nie mogę się dodzwonić.
Cieszymy się, proszę.
Jestem
bardzo.
Jestem Lucyna z Elbląga. Skarbie drogi, jak już ojciec, jak już profesor się pokazał na antenie, to jestem też to chora już. Cudem żyję. Kiedyś temu świadectwa dawałam, bo już teraz tylko dziękuję Bogu, bo szkoda mi pieniędzy na telefony. Wolę dawać ofiary i modlić się za tych, co często dzwonią, ale to nie to. I proszę sobie wyobrazić, no byłam pewna, że już tym razem na pewno umrę, ale tylko mój różaniec w ręku i krzyżyk i całowanie ran Chrystusowych. Skarbie drogi, jak się bardzo cieszę, jak dzwonią mężczyźni. Ja przeżyłam jako malutkie dziecko Hitlera, Lenina, Stalina, bo teraz
Lenina,
Putina.
To trudno, bo...
Ale kochanie moje, ja rozmawiam z ludźmi, w ogóle już ze mną ludzie rozmawiać nie.
No Lenina to chyba pani nie przeżyła, bo to jest tak.
No to znaczy i ja ciągle jestem umierająca, ale przy księdza, ale ciągle mnie Matka Boża i cudowne medaliki i krzyżyki.
Tak jest, pani Lucyno.
Nie ma garetki.
Jakieś pytanie może do pana profesora?
Panie drogi, nie mam żadnych pytań, bo ja wszystko wiem.
Pozdrawiamy.
Tylko błagam o modlitwę całą Polskę.
Będziemy się modlili. Dziękujemy, pozdrawiamy pani Lucyno. Cieszymy się z tego telefonu. Odbierzmy. Halo, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tutaj Danusia z Nowego Sącza. Pozdrawiam.
Witam
pana profesora i ojca prowadzącego.
Dziękuję gorąco.
Panie profesorze, jest przykro, bo bez przerwy non-stop jest tylko krytyka Prawa i Sprawiedliwości. W sumie wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość robi źle, no wiemy o tym, że mamy jedną tylko opozycję w tej chwili.
No ale kto krytykował? Ja dzisiaj na przykład eksponowałem bardzo
znaczące efekty
dyskusji ekonomicznych PiS-u, więc mówmy, kto krytykuje i tak dalej.
Tak, no ja zaraz powiem, panie profesorze, no ciągle się wracamy tylko do pani Jakubiak i do pana Winsteina i to, co już jest przeszłością. Natomiast mówimy, że się nie łączymy. Ani w Radiu Maryja, ani w telewizji Trwam nigdy nie zostało powiedziane, że w pierwszym rzędzie 11 listopada ramię w ramię z prezydentem Komorowskim maszerował poseł Solidarnej Polski. Zapytany, dlaczego maszerował, więc powiedział, że pan prezydent jest tak dobry dla pana Ziobry, że on czuł się w obowiązku. Zapytany. Było to w Polityce napisane, więc ja to cytuję.
Czy może pani pamięta, jaki to poseł, bo ja akurat o tym nie
słyszę. Wie pan co, nie pamiętam, ale w Polityce to było napisane, więc można wrócić. Poseł Solidarnej Polski zapytany, czy otrzymał na to zezwolenie, odpowiedział, że tak, że pan Mularczyk mu polecił, żeby maszerował. Ja zadzwoniłam do Radia Maryja i zwróciłam, poprosiłam, żeby po prostu zwrócono uwagę, że tylko, że się tego nie powiedziało. No, nie bardzo nieładną odpowiedź, nie będę komentowała tego.
Pani Danuto.
Mało z tego. Proszę mi pozwolić, proszę ojca powiedzieć,
dobrze,
bo niektórzy tak dużo mówią, a mnie się nie pozwala.
Ja pani
jeśli
pozwalam.
Jeśli chodzi o Nowy Sącz, to z przykrością stwierdzam, ale pan Mularczyk skłócił niesamowicie prawicę. Ja przed wyborami, jeszcze jak był pan Mularczyk, parekrotnie zgłaszałam się jako osoba chętna do brania udziału przy wyborach bezinteresownie, oczywiście zawsze dziękowano. 3 dni przed wyborami zwróciłam się do pana Romanka, bo go spotkałam na ulicy koło Imperialu w Nowym Sączu, jakby mnie słuchał, żeby sobie przypomniał. I mówię tak, panie pośle, róbmy coś, żebyśmy wygrali. A on do mnie, ale gdzie, proszę panią? W Polsce czy w Nowym Sączu? A ja mówię, i w Polsce, i w Nowym Sączu. A pan Romanek do mnie z taką kpiną. W Nowym Sączu to my wygramy, ale w Polsce? Następny poseł, który wystąpił z Polski Solidarnej, nie ten, który poszedł do tego, do PSL-u, też to było napisane w Polityce, w portalu, więc ja cytuję, powiedział, że wstąpił do Solidarnej Polski dlatego, aby wspierać Prawo i Sprawiedliwość jako dodatkowe płuco. Okazało się, on to powiedział, że pan Ziobro i pan Kurski robi wszystko, aby zniszczyć Jarosława Kaczyńskiego. Nie interesuje ich absolutnie Polska. To jest wypowiedź tego posła. On teraz jest posłem niezrzeszonym. I wiele, wiele takich, a my tylko mówimy wszystko źle PiS, wszystko źle PiS, wszystko. My nigdy nie wygramy. To, że prawica przegrała wybory, mówi się, że to jest zasługa pana Jarosława Kaczyńskiego. Nie, ja rozmawiam z setkami ludźmi i powiedzieli, to są spektakle pana Ziobry. Jak był ministrem, ja się zgadzam, że trzeba było zwrócić na lekarza, ale nie trzeba było tych spektakli medialnych z komórkami, z laptopami. Non-stop pokaz, a już nie będę komentować dzisiejszych wypowiedzi pana Kurskiego w TVN24, czy w Gazecie Wyborczej, czy w innych. Panie profesorze, no mówmy to prawdę.
Pani Danuto, dziękujemy. Jedno słowo jeszcze. To był pan poseł Tomasz Górski z Solidarnej Polski.
Tak. Pan Tomasz Górski.
Dziękuję, pani Danuto.
Ja cytuję wypowiedzi z polityki.
Tak, pani dobrze cytowała, bo ja w międzyczasie zerknąłem. Pozdrawiam, tak. Pani Danuto. Damy głos panu profesorowi, żeby odpowiedział.
Dziękuję.
Tak się składa, że ja nie komentuję różnych wypowiedzi, które padły w sporach między Solidarną Polską a PiS-em, bo równie dobrze można by cytować wypowiedzi, w których porównano na przykład Zbigniewa Ziobrę do chyba myszy wobec słonia Kaczyńskiego, że taki jest mniej więcej dystans między nimi. Ja w ogóle jestem za wyciszaniem tego typu personalnych dyskusji, a jestem za dyskutowaniem o problemach. I chciałem dzisiaj dyskusji, owszem, otwartej, o sytuacji w Polsce. Co należy zrobić, żeby wygrać wybory za 2 lata? I jeśli będziemy tak wyliczali poszczególne nazwiska poszczególnych posłów i wypowiedzi, a może być bardzo wiele różnych wypowiedzi nieciekawych z różnych stron, to nic nie posuniemy się do przodu. Ja robię co mogę w tym kierunku, ale to ja. Chciałbym, żeby robiło to jak najwięcej osób, profesorów, duchownych, do tego, aby utorować drogę do zbliżenia. Przez tego typu wyliczania, a mówię, można je wyliczać w różne strony, to do niczego się nie doprowadzi. Ja powiem tylko jeszcze tyle. Są tylko 2 lata do wyborów. To nie jest dużo czasu. A ja uważam, że ciągle jesteśmy aż nazbyt podzieleni. Nie o to mi chodzi, żeby jeszcze bardziej dzielić, tylko o to, aby mówić o groźbie sytuacji w Polsce, że może znów wygrać PO do spółki z SLD. A ja się pytam, A dlaczego mnie już teraz, widząc te różne sygnały dowodzące, że może być koalicja PO i SLD, już z góry nie dmuchamy na zimne, nie krytykujemy możliwości takiej koalicji między PO a postkomunistami? Ja przypomnę, że jeszcze na długo zanim powstał rząd PiS-u z LPR-em i samoobroną, jak już krzyczano na PiS, że on wchodzi w konszachty z taką samoobroną i takim LPR-em. A tutaj wyraźnie zarysowują się już kształty koalicji PO z postkomunistami. Jakoś bardzo cicho na ten temat. Podkreślam, zastanówmy się nad tym, co można, jaka jest sytuacja naprawdę, kto jest silny, gdzie, a kto słaby. Zastanówmy się nad otwartą dyskusją, a nie dyskusją o problemach, a nie dyskusją o personaliach. Mnie osobiście już te dyskusje o personaliach bardzo nudzą. A jeśli chodzi o telewizję, tylko odpowiedziałam w tym konkretnym kontekście. A przepraszam panią, a ja chciałam się pani zapytać, gdzie pani była w latach 2005, 2006 i 2007? Gdzie pani wtedy była, kiedy ja krytykowałem już późniejszych zdrajców, Kamińskiego i Bielana wielokrotnie, ostrzegałem przed Urbańskim, ostrzegałem przed Jakubiak. A gdzie byli inni? Dlaczego nikt nie ostrzegał? Pierwszy skrytykowałem Giertycha właśnie w Radiu Maryja. Ile dostałem za to ataków? I okazało się, że dobrze wyczułem go po jego pierwszym wywiadzie w Gazecie Wyborczej Jestem Europejczykiem. Czy ktoś z tych giertychowców, a oni pojawiają się teraz już w różnych miejscach, czy ktoś mnie przeprosił za te bezwstydne, nieraz brutalne ataki? A dlaczego? To jest łatwo potem, a Kluzik Rostkowską ja pierwszy skrytykowałem też. Pierwszy przed Ziobro, przed Kaczyńskim za fatalne, spartaczone wybory. No za to płaci się za niezależny sąd. Ale mi nie chodzi teraz o dyskusje personalne. Chodzi mi o to, aby zastanowić się nad tym, jaką mamy sytuację w Polsce na 2 lata przed wyborami parlamentarnymi i na rok przed wyborami samorządowymi. Bo muszę powiedzieć, bardzo ja widzę, czy pani tego nie widzi, że grozi nam w przypadku zwycięstwa PO absolutna klęska dla Polski? Trzeba zrobić wszystko, żeby temu zapobiec. To w jaki sposób temu możemy zapobiec? Poprzez dążenie do wyciszania różnic, bo to nie tylko między PiS-em a Solidarną Polską, a między PiS-em a narodowcami. Przecież były tu konkretne różne uwagi. Był taki wywiad Wyborczej kogoś z PiS-u przeciwko narodowcom. Po co? Mi się nie podobał wywiad i to bardzo Kurskiego do Wyborczej, ale nie podobał mi się wywiad kogoś z PiS-u dla Wyborczej. W ogóle uważam, że należy bojkotować tę gazetę konsekwentnie. I tak jak uważam, że należało bojkotować panią Olejnik i tak dalej. I mówię, zastanówmy się, co można zrobić, jaka jest sytuacja, bo naprawdę już 6 lat trwają rządy Platformy. Jeszcze 2 lata potrwają formalnie, a jak wygra na kolejną kadencję, mamy... takie będą skutki. I teraz mówię, mnie nie interesuje za grobem zwycięstwo, jak pisał Słowacki.
Mamy na
ja
na
chciałbym,
linii
żebyśmy wygrali
dobrze?
Za 2 lata.
Ojcze, dyrektorze.
Niech będzie pochwalony Jezus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ta pani, która telefonowała, sprowokowała mnie, żeby zadzwonić. No cóż, na pewno mamy wiele pragnień, wiele jakoś tak spojrzeń sami, każdy ma swoje, tylko że my oceniamy, jest taka zasada, punkt widzenia zależy od tego, gdzie my jesteśmy, prawda? I my widzimy z naszej strony, a nie widzimy całości. Do czego zmierzam? Tak jakoś tak poczułem się trochę nieswojo, jak pani mówi po nazwiskach o ludziach, a ci ludzie nie mają jak się odezwać tutaj, prawda? Oni jest zasada audiatur et altera pars. Jak mówimy o kimś, to trzeba posłuchać tego też, co on na to, bo my z naszego punktu widzenia go odbieramy. No chociażby ten poseł, który powiedział, że trzeba wygrać, pani mówi, że trzeba wygrać. No bardzo dobrze. I on mówi, no gdzie, w Sączu czy w całej Polsce? W Sączu to wygramy, ale nie w całej Polsce. No trzeba zobaczyć, jak jest to rozłożone, jak ludzie myślą w całej Polsce. Jak to jest, prawda? To właśnie tu jest ta geografia polityczna. Gdzie, na kogo stawiają, tak bym powiedział, nawet na jaką partię. I myślę, że ten poseł bardzo, bardzo jasno powiedział, że no nie damy rady w całej Polsce. Tak. Ja bym nie mówił ani przeciwko PiS-owi, ani przeciwko Solidarnej Polsce. O co chodzi, to my wszyscy dokładnie nie wiemy. Natomiast nawoływałbym, żeby na siebie nikt nie mówił, tylko wszyscy Polacy, wszyscy, którzy są patriotami, niech się dogadują. Niech się dogadują. Niech pokażą po uczynkach, kim właściwie są. Niech czynami zaświadczą. Może nie tylko słowami, deklaracjami, bo cóż mi deklaracje. Cały czas deklarują niektórzy, że to i tamto dla dobra Polski i okazuje się, że Polskę niszczą, prawda? Także ja bym tak apelował, żeby czynić i też tak samo, no, jeden czy dwóch, czy kilku, nawet najlepszych, niczego nie zrobi, nie da rady. To trzeba, żeby wszyscy. I tu trzeba pracować nad całym narodem. Takie jest przynajmniej moje widzenie. Tylko cały świadomy naród, i tu trzeba pracować nad świadomością, jeżeli przez tyle lat jest propaganda jakaś cały czas szerzona, no to przecież i cały czas jesteśmy w tej propagandzie, to nie dziwmy się, że ludzie właśnie tak wybierają, tak działają. Jeżeli ci, którzy czują sprawy Polski, są za prawdą, są za Panem Bogiem, za człowiekiem, jeżeli ci ludzie jakoś tak niewiele robią, tylko siedzą i kibicują, albo w ogóle nic nie robią, no to będziemy mieli tak, jak nasza praca. Co wypracujemy, to będzie. Potrzeba nam bardzo dużo pracy nad sobą, pracy nad naszymi intelektami, nad naszymi sumieniami z jednej strony. I potrzebny jest dialog też ze sobą, a nie od razu jakaś konfrontacja i nie od razu potępianie tego czy tamtego. Ja bym był bardzo daleki od tego, bo zupełnie inaczej wygląda człowiek, jeżeli widzimy, coś tam robi czy mówi, a gdzieś zaczniemy z nim rozmawiać. Okazuje się, że ci ludzie nie są wcale tacy źli. Gdy rozmawiam z panem Ziobro, zupełnie bardzo kulturalny człowiek i ma jakieś racje i tak dalej. Rozmawiam z panem Kaczyńskim, Jarosławem, bardzo kulturalny człowiek, bardzo zdolny. To jest człowiek też ciepły, jakiś nie taki bufon, jak z niego robią tu gdzieś, prawda, w tych mediach, takiego zrobią bufona, nieudacznika, awanturnika, takiego robią w mediach. I to trzeba widzieć. Także bym ostrożny był z takimi sądami od razu. Ostrożny był. Natomiast po faktach, po uczynkach poznajemy to, co pan profesor mówi o niektórych przypadkach, to są uczynki. No. A z politykami to w ogóle jeszcze nie wiadomo, o co im chodzi. Dopóki w polityce nie będą ludzie, którzy chcą służyć, dopóki nie będą przygotowani, nie będą profesjonalistami, ale ludźmi, którzy chcą służyć rzeczywiście człowiekowi, prawdzie, a nie własnym interesom, czy jakimś może, jeżeli nie należy wykluczać, że są na usługach jeszcze innych, jeszcze innych, my nie wiemy, kto komu służy. To, że pięknie mówi, to jeszcze nie jest wszystko. Także dopóki tego nie będzie, to nie będzie dobrze. Czyli musimy, przed nami droga, trzeba wychowywać takich ludzi do polityki. Tak jak potrzeba wychowywać do medycyny dobrych ludzi, jest ich dużo, ale także etycznych, żeby to byli ludzie etyczni, a nie, prawda, jakieś, wszędzie zresztą, to dopóki nie będzie etyki, to nic nie będzie. Czy to nauczyciele, czy robotnicy, czy rolnicy, wszyscy. I nad tym powinniśmy pracować, zwłaszcza polski naród, który w przeważającej mierze jest człowiekiem, jest narodem wierzącym. To są ludzie ochrzczeni. Trzeba pogłębić naszą wiarę też. Jak będziemy prawdziwie wierzący, to będziemy, to Pan Bóg będzie dla nas autorytetem i będziemy robili tak, jak On chce. Także myślę, że przed nami długa praca i tu trzeba dialogu, trzeba do ludzi iść, tłumaczyć, trzeba uczyć się bardzo dużo. I tak, inaczej to zginiemy i to, co panie profesorze, no cóż, nieraz, pan jest historykiem, pan może powiedzieć, że była, nie jeden naród zniknął z powierzchni ziemi. W historii oczywiście, w historii ludzkości. Niektóre narody wybiły się, prawda? No, zobaczymy, co będzie. To jest teraz nasze właśnie być albo nie być. To widać wyraźnie. Popatrzmy, co chociażby się robi z demografią w Polsce. My więcej Polaków umiera, niż się rodzi. Co to znaczy? No przecież jest bardzo jasne. Ale mówmy ludziom, jak oni nie chcą słuchać, prawda? No. I tak dalej. Dużo rzeczy zresztą można by mówić. To zależy od nas. Jest takie przysłowie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Tu nie chodzi o jedno wyspanie się. Tu chodzi w ogóle o przyszłość. To jest próba. To jest próba dla nas, czy będziemy w ogóle istnieć. Taki czas nadszedł na nas. Tak. I to potrzeba bardzo wiele mądrości, ale i charakteru, samozaparcia, żeby służyć, chęć służenia prawdzie, dobru, człowiekowi. Oczywiście z tą perspektywą Bożą też. Mieliśmy takie szanse. Pan Bóg Polskę tak ubogacił, tak obdarzył. Chociażby popatrzmy XX wiek. Siostra Faustyna, Boże Miłosierdzie, akurat teraz to święto. Na cały świat poszło to. Na cały świat. Gdzie się zajedzie, widać Pan Jezus miłosierny. Tak. I znają siostrę Faustynę. To w Polsce Jan Paweł II. Fantastyczny papież, największy wśród Polaków. Widzimy, pamiętamy, jaki był. To Polska. Polska jakoś strząsa z siebie ten komunizm, bo jeszcze nie całkiem on nas opuścił. Ale bez rozlewu krwi. Polacy to zdolny naród też. Zdolni ludzie. Dają sobie radę. Ale trzeba też rozpatrzeć, jakie my mamy wady, co nas niszczy. I trzeba się wsadzić do potężnej pracy. Praca i dialog ze sobą. Na argumenty. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy ojcu. Pozdrawiamy. Mówił do nas ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Panie profesorze, odbierzemy kolejny telefon.
To proszę, od razu włączę.
Prosimy bardzo, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy.
Witam Pani
bardzo
Mario.
Pozdrawiam pana ojca prowadzącego i pana profesora serdecznie. I chciałabym tutaj po wypowiedzi ojca dyrektora, jest trochę przeszona jestem, bo może nie... No nic, w każdym razie postaram się króciutko. Panie
Śmiało.
Profesorze, chciałabym spytać, bo nie wiem, może nie słyszałam tego, jak pan zrobił taki przegląd prasy i mówił pan potem oczywiście o antypolonizmie i o, no tego mówił pan o tym filmie niemieckim. Czy pan czytał i czy pan o tym powiedział, bo ja przypadkiem zupełnie znajomy polecił mi Focus Historia w 70. rocznicę rocznicę z powstania w getcie warszawskim wydane pismo. Ja tego w ogóle, panie profesorze, nie czytywałam, ale ten numer no, poświęcony jest bardzo różnym aspektom i różnym sprawom dotyczącym Żydów, czy i w Treblince, i w Warszawie w czasie powstania. Ale dlaczego pytam, bo tu się także pojawił artykuł, który podobno już tym w salonowych i w innych kręgach wywołał potworne zamieszanie i chyba do prokuratury nawet skierowane profesora Krzysztofa Jasiewicza, który napisał, Żydzi byli, ze znakiem zapytania, Żydzi byli sami sobie winni, ze znakiem zapytania. I oczywiście w innym miejscu jest artykuł, bardzo jest duże spektrum tych artykułów i ten naczelny redaktor, pan Michał Wójcik, odważył się chyba ten artykuł puścić, że tak powiem. Nie wiem, czy jeżeli pan nie czytał, ja tylko wspomnę, że tam to jest straszne zamieszanie. Ja już słyszałam gdzieś, że w Panoramie, chociaż nie mam telewizora, o tym była mowa, a chodzi o to, że profesor napisał, ja nie znam dokładnie pana profesora Jasiewicza, bo on podobno napisał kiedyś książkę Pierwsi po diable, gdzie w pewnym sensie inaczej ten przedstawiał problem żydostwa. Ale w tej chwili no, napisał na przykład, że nie słyszał, żeby za Polakami w sowieckiej strefie okupacyjnej w latach 39-41 na Kresach Wschodnich wstawił się chociaż jeden rabin, a działy się tam rzeczy straszne, to jest cytat. Niestety przy licznym udziale Żydów, co miało w okresie późniejszym wpływ na akcję ratowania tego narodu. Następnie pisze o, posługując się dokumentami, napisał, ja to tylko panu polecam, czy państwu do przeczytania, posługując się dokumentami oficjalnymi, pisał, znaczy przytacza to, jak pisali Żydzi do amerykańskich Żydów, bracia. Resztki Żydów w Polsce żyją z przeświadczeniem, że w najstraszniejszych dniach naszej historii nie udzieliliście nam pomocy, pisze Żydowski Komitet Narodowy w Polsce do organizacji żydowskiej w Ameryce 1 stycznia 1943. ITP. W pewnym momencie profesor pisze, w moim najgłębszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Żydami, bo on do niczego nie prowadzi. I ostatni akcent, który w tym artykule przedstawia, pisze tak, i myślę, że bycie krytyczne wobec Żydów, zwłaszcza gdy mordują dziś swoich sąsiadów na Bliskim Wschodzie, jest bardziej trendy i ma sens niż ich obrona i rozgrzeszanie. Na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów, a nie Kościół katolicki. I Żydzi z tego, jak się wydaje, nie wyciągnęli wniosków. Jest to bardzo ostry artykuł, ale to, co panie profesorze powstało, to już jest po prostu jakiś potworny, no, kij w mrowisko został włożony. Oczywiście, w 70. rocznicę powstania w getcie rozumiem, że Żydzi chcieliby tylko, prawda, no, tego, żeby pochwalić. I tam są artykuły piękne o takim Żydzie, który rysował twarz Boga. Jezu, ufam Tobie, pan Perez Wilenberg, który nawet odwiedził Lwa Tolstoja i miał wystawy z Wyspiańskim. Także inne sprawy też bardzo szlachetnych Żydów poruszone. Jak w stanie styczniowej jeden młody 17-latek podniósł krzyż Landy, na Starym Mieście.
Michał,
no
ale
już kończę. W każdym razie, a tutaj ten artykuł bardzo polecam i to nie to, że serce rośnie, ale jakie wywołało to straszne zamieszanie, a są to dokumenty. Także, panie profesorze, w oktawie świąt jeszcze serdeczne życzenia dla pana, dla żony. I przepraszam, że tak długo mówiłam i ojcu życzę wszystkiego
dziękujemy,
dobrego.
Dziękujemy, z Bogiem, panie profesorze.
No, jeśli chodzi o Jasiewicza, dziękuję za uwagi. W międzyczasie rozmawiałem z profesorem Wolniewiczem na ten temat właśnie i tekstu Jasiewicza. Otóż on nie tylko w pewnym sensie inaczej pisał w pierwszej książce, jak pani mówi, ale w ogóle gruntownie inaczej. To była książka w stylu Grossa. Także tu zaznaczyła się ogromna ewolucja Jasiewicza. Ja nie musiałem zmieniać swoich poglądów. Zawsze krytykowałem Żydów antypolskich i eksponowałem Żydów propolskich, czy Polaków pochodzenia żydowskiego, by użyć lepszego zwrotu, na przykład wspaniałego Askenazego, Hemara, Hirschfelda i tak dalej. Natomiast no jest tu rodzaj ogromnego przewrażliwienia. Nie wszystkie zwroty Jasiewicza, inna sprawa, są najbardziej takie klarowne czy jasne. Natomiast i dlatego ułatwia to atak na niego. Ja zwrócę Państwu uwagę natomiast na fakt, że moja książka Żydzi przeciw Żydom, która pisze w oparciu wyłącznie o relacje żydowskie, te dwa tomy, o zbrodniach policji żydowskiej, ohydnych, brutalnych, plugawych zbrodniach wobec własnej racji, ta książka jest przemilczana, jej się nie atakuje, bo wybrali inną drogę przemilczenia, bo to jest najgroźniejsze dla niektórych autorów z Wyborczej czy innej, kiedy pokazuje się fakty, konkrety bardzo, bardzo nieprzyjemne dla niektórych środowisk żydowskich. Zdradę elit żydowskiej, o której pisała największa Żydówka XX wieku, Hannah Arendt. No i przypomnę, tak jak zachowywali się, to przypomnę za panią, Żydzi amerykańscy wobec tragedii Żydów europejskich. To było jeden wielki skandal. Choć byli tak wpływowi Żydzi amerykańscy w otoczeniu prezydenta Roosevelta. Ale nawiązując do poprzedniej dyskusji, najpierw uwag pani z Nowego Sącza, potem wystąpienia ojca dyrektora, no ja się absolutnie zgadzam z tym, co mówi ojciec dyrektor. Mamy przed sobą sytuację, która może oznaczać być albo nie być dla Polski. Bywały narody, które, i to sporo w historii, które znikały. Ja się boję zaniku mego narodu. Ja się boję upadku Polski. Ja się boję skundlenia Polski. Już Polska jest zdominowana. Już jest formą kolonii. Jest opluwana na zewnątrz. Mamy tak wielu wrogów. I dlatego potrzebne jest łączenie się w Polsce Polaków. Dlaczego Dmowski i Piłsudski, choć między nimi było tak wiele różnic, potrafili się dogadać w decydujących momentach 1918 i 19 roku, w momentach rozstrzygających dla Polski, bo toczył się bój o granice, o to, jako będzie Polska. A ci dwaj wielcy, zajadli przeciwnicy, potrafili się dogadać. Są różnice między politykami na prawicy. Przecież dzisiaj już raz mówiłem, to już jest nudne powtarzanie słów księcia Poniatowskiego. Jest partia polska i partia antypolska. Ani PiS, ani Solidarna Polska nie należą do partii antypolskiej. Nie wmawiajmy tego sobie. Jest partia antypolska. To są ludzie, to jest złożona akurat ze zwolenników Palikota, PO, SLD i tak dalej. Patrzmy, gdzie są naprawdę przeciwnicy prawdziwego rozwoju suwerenności i patriotyzmu polskiego. Ja unikam konsekwentnie krytyk po nazwisku jakichkolwiek polityków, czy to będzie z PiSu, czy z partii Jurka, czy Solidarnej Polski, czy narodowców, bo nie chcę tego. Mam zresztą przyjaciół w bardzo różnych ugrupowaniach patriotycznych, podkreślam, patriotycznych, i wypowiadam się za embargo na inwektywy, żeby wreszcie wstrzymano się, żeby skończono z urazowością. Tych urazów się namnożyło po prawej stronie ogromnie dużo. Marzy mi się swoisty Treugadei, czy jak to się nazywało, pokój Boży, jaki był w średniowieczu w pewnych okresach. I mam dość tego ciągłego wypominania innym, jacy oni są źli, a równocześnie nie spoglądania krytycznie, nie widzenia czegokolwiek złego u siebie. Nie chodzi o wypominanie. Trzeba szukania rzeczy, które łączą nas wszystkich, środowiska patriotyczne, które mogą na... Jeśli ja mówiłem dzisiaj, na przykład, że marzy mi się masowa partia w PiSie, czy to jest nieżyczliwość? To jest właśnie, chodzi o to, żeby PiS była tym mocniejsza, moim zdaniem. Chwaliłem dzisiaj właśnie te ekonomiczne konferencje PiSu i konkretne wypowiedzi Kaczyńskiego, jego jazdę po Polsce, ale też namawiałem do tego, żeby dużo więcej osób jeździło po Polsce, także z profesorów, którzy są często, wielka część, zbyt leniwi, bo tu nie można teraz się pozwalać na lenistwo. Polska jest śmiertelnie zagrożona. Jeszcze raz powtarzam. Być albo nie być Polski. I powinniśmy zawiesić nasze spory, kłótnie, urazy gdzieś tam daleko w szatni, a dyskutować o tym, co zrobić dla wzmocnienia sił, dla połączenia się, dla wydobycia Polski z tego bagna, w które już nas wepchnięto, i zwycięstwa Polski i Polaków za 2 lata.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mnie wynagrodził po 3 godzinach czekania.
Cieszymy się, że pani jest, i śmiało.
Pozdrawiam obu panów serdecznie. Panie profesorze, ja na początku chciałam panu serdecznie, serdecznie podziękować za to, co pan robi. Przepraszam, nie przedstawiłam się, Ewa spod Warszawy. Bo dziękuję. Takich ludzi jak pan to dziś już po prostu nie ma. I naprawdę to brak słów, żeby panu wyrazić wdzięczność i naprawdę wielkie, ogromne podziękowanie. Przepraszam, ale aż mi się głos łamie, bo naprawdę pan jest człowiekiem dla mnie, no nie mam słów. Ale to na początek, przy okazji życzę zdrowia i dalszego takiego samozaparcia.
Uwag pani, bo powiem, że ja jestem przygnębiony. Panie ostatnio w tym miesiącu jestem bardzo przygnębiony, bo apeluję do zgody, połączenia sił, a ciągle widzę, tak, że jest tyle fanatyzmu, fanatyków, fanatyczek, i tego mam dość.
Panie profesorze,
może to moje działanie jest niepotrzebne.
Ja to usłyszałam w pana wypowiedzi. Pana dzisiejsza wypowiedź była inna od pozostałych. Bardziej rzeczywiście pesymistyczna. I ja się boję, panie profesorze, że w tym pesymizmie to pan niestety ma sporo racji, ponieważ jest taki jeden problem u nas. Mianowicie my nie mamy Orbana. Myślę tu o tym, że nie mamy człowieka, który byłby w stanie wznieść się ponad te wszystkie podziały, które się zarysowały, o których pan mówił zresztą, i te właśnie osobiste różnego rodzaju urazy powodują to, że ci ludzie, którzy mają obowiązek, to nie to, czy oni chcą. Oni mają obowiązek wobec nas, wyborców, wobec Polski, żeby się dogadać. Ale oni się, boję się, nie dogadają. I to jest przerażające, panie profesorze. Jednocześnie mówi pan o tych pracach, które prowadzi PiS. Tak, ja to wszystko śledzę, doceniam, ale ile jest takich osób? Niewiele. Natomiast nie mamy dostępu tak naprawdę do wyników tych dyskusji panelowych, które się odbyły, organizowane przez PiS, które były bardzo ciekawe. Nie mamy dostępu choćby do tego wystąpienia sejmowego prezesa Kaczyńskiego, który bardzo, bardzo skutecznie określił to, co się w Polsce dzieje. No nie ma. Przeciętny człowiek nie ma do tego dostępu i dlatego mam ogromny, ogromny żal do PiS-u, na który zresztą od zawsze głosuję i będę głosować dalej. Ale mam żal, ponieważ oni marnują czas. To, że w tej chwili prezes wybrał się w objazd po Polsce, to fantastycznie. Tylko, że w PiS-ie nie jest jedynie prezes. W PiS-ie jest 150 kilku posłów. W PiS-ie są biura terenowe. W PiS-ie są biura poselskie, jak w każdej partii. Tylko jest taki jeden drobiazg. Tam się nic kompletnie nie dzieje. Nie mówię tego w ciemno. Wiem, bo sama próbowałam się z 2 biurami takimi skontaktować. Po to, żeby spróbować poruszyć tą ich niemoc, którą obserwuję. I co się okazuje? W moim małym mieście, które jest pod bardzo blisko Warszawy, jest taką sypialnią Warszawy, a jednocześnie wiem, bo mieszkam tu od lat, że tu większość ludzi głosowała na PO. Jest biuro, teoretycznie, ale ja nawet długi czas nie mogłam dojść do informacji, gdzie ono się znajduje, panie profesorze. To samo jest w powiatowym biurze, no to już powinna być większa jednostka. Przecież tam są zatrudnieni ludzie za nasze pieniądze. Przecież oni nic nie robią. Jak trafić z tymi wszystkimi przekazami PiSu programowymi, patriotycznymi i tak dalej, do zwykłego, przeciętnego człowieka? Przecież ci ludzie przynajmniej raz na kwartał powinni organizować spotkania. Przecież ci ludzie powinni wychodzić z informacją. Oni przecież za to biorą pieniądze. Na litość boską. Nie dzieje się nic. Sam prezes, żeby nawet na głowie stanął, nie zrobi nic. A z drugiej strony obserwuję też niedobrą tendencję, że wszyscy ci członkowie PiSu, posłowie, europosłowie, ale głównie europosłowie, są odsuwani tak jakby na margines. Przecież pana posła, europosła Wojciechowskiego, to my nie znamy z wystąpień, no, w bardzo niewielu przypadkach z wystąpień w ramach PiSu. On działa jakby samodzielnie i chwała mu za to, jest fantastycznym człowiekiem. Ale on sam bez pomocy nie zrobi wiele, bo nie może. A biura poselskie PiSu śpią. Śpią, nie robią kompletnie nic. Tak samo było przed wyborami, tak samo jest teraz. I co z tego, że my będziemy stawać na głowie, nasza mała w końcu grupa słuchających Radio Maryja i jeszcze trochę osób trzeźwomyślących. Podstawowa masa ludzi nie ma nawet dostępu do informacji, a partia opozycyjna nie robi nic, żeby to zmienić.
Pani
a w końcu
Ewo,
ma na to pieniądze. Już Pani kończę, Ewo, ojcze.
Tak.
Już kończę.
Dziękuję, dziękuję.
I jeszcze jedno zdanie. Panie profesorze, jeżeli ma pan jakąkolwiek możliwość, żeby przemówić panu Kaczyńskiemu do przekonania, tak to powiem. No niechżeż on nie wysyła do telewizji i nie obsadza na stanowiskach, które no, są eksponowane ludzi, którzy nie mają nic do powiedzenia, a jak już coś powiedzą, to głowa boli. Błagam pana o to, bo to robi tylko złą krew.
Dziękujemy.
Ci ludzie po prostu nie mają nic do powiedzenia.
Pani Ewo, dziękujemy.
Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam pana profesora i życzę wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam ojca prowadzącego, przepraszając za niesubordynację czasową.
Dziękuję, pozdrawiam. Choć ja tylko, zanim pan profesor, taka mała ta grupa naszych słuchaczy to aż nie jest, prawda? Ale to tak na marginesie, żebyśmy też realnie patrzyli. Panie profesorze.
Ale w ogóle sprawy ogólnie. Tu przepraszam, jeśli chodzi o posyłanie do telewizji, no są różne osoby występujące w imieniu PiSu. Ja na przykład cenię posła Zbigniewa Giżyńskiego, jego różne wypowiedzi. On często występuje w telewizji, także są różne postacie. I teraz, dlatego, bo pani trochę też tak mówiła, choć dziękuję za docenienie moich wysiłków w różnych sprawach, ale troszkę też pani miała skłonność do ogólnień. Może być w pani mieście akurat tak, czy w powiecie, czy tak źle z PiSem, a gdzie indziej może być o wiele lepiej. Jest oczywiście różnica między tym, co jest w Nowym Sączu, a na przykład w Poznańskiem, gdzie dla mnie jest przerażające z jednej strony ta dominacja PO i SLD na słabość PiSu, ale też wynikła z różnych podziałów, także wewnątrz samej organizacji, to Libiccy, to inni, ten. Ja się cieszę, że akurat teraz tym PiSem poznańskim kieruje poseł Dziuba, którego znam z 20 parę lat i wiem, że jest to człowiek oddany i żarliwy, ale przyszedł dość późno na ogromnie trudny teren. No był kiedyś wojewodą, ile pamiętam, ale różnie się działo w tamtejszym PiSie. Ale na przykład w tym PiSie poznańskim, więc na terenie poznańskiego, gdzie jest tak źle, jeśli chodzi o dominację Platformy i PO, jest wspaniały akademicki klub imienia Lecha Kaczyńskiego na czele z profesorem Mikołajczakiem, gdzie dyskutuje się o różnych poglądach. Jest absolutna tolerancja. I mówię, ja byłbym za tym, natomiast w świetle moich obserwacji w różnych miejscach w kraju żeby w PiSie jak najszybciej, zresztą nie tylko w PiSie, to przydałoby się innym partiom, środowiskom, zrobiono teraz na 2 lata przed wyborami przegląd sytuacji w różnych organizacjach, żeby jak najszybciej wyeliminować błędy tam, gdzie są błędy, a z kolei tym bardziej wyeksponować te organizacje jako wzorce, gdzie wszystko funkcjonuje dobrze, więc bez uogólnienia, że wszędzie jest źle, a wszędzie jest bardzo dobrze. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę. Ja jestem teraz, uważam, że mam wiele powodów do obaw na 2 lata przed wyborami, bo widzę ten, jak się szykuje koalicja PO i SLD i widzę nasze podziały i w tym miesiącu teraz po różnych sprawach jestem szczególnie przygnębiony, bo cały czas apeluję o dogadywanie się, o porozumienie, o unikanie ataków osobistych, inwektyw i tak dalej, a właśnie to one jeszcze bardziej się nasiliły i na pewno nie ułatwią dogadania się za 2 lata.
W naszych zegarach wybiła godzina 1:00. To Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Bardzo serdecznie witam naszych radiosłuchaczy z Chicago, w tym czasie dla Stanów Zjednoczonych, dla Was przeznaczonych. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. W Radiu Maria w Toruniu jest z nami pan profesor Jerzy Robert Nowak. Jeszcze przez 15 minut, także korzystamy też z jego obecności. Odbieramy kolejne telefony. No i poprośmy na antenę kolejnego naszego radiosłuchacza. Halo.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże. Dobry. Proszę tylko wyłączyć radio, dobrze? I już.
Tak.
Proszę bardzo, bo już jesteśmy na antenie. Kogo witamy?
Witam serdecznie. Sławek z Częstochowy.
Witam panie Sławomirze, proszę.
Tak się przysłuchuję tej dyskusji i powiem szczerze, że jestem troszeczkę rozczarowany i załamany tym wszystkim, co słyszę nawet od ludzi, którzy teoretycznie popierają tą prawicę. Ja powiem w ten sposób. Dla mnie w tym kraju żadnej opozycji nie ma. To jest taka tak naprawdę malowana opozycja, która właściwie będąc drugą partią w tym kraju, po partii rządzącej, i tak na przemian w tych sondażach raz jedna, raz druga góruje. I dla mnie jest po prostu czymś niewyobrażalnym, żeby partia opozycyjna, która gromadzi praktycznie 50% takiego poparcia tego społecznego, nie mogło na przykład wywalczyć różnymi środkami, czy środkami nacisku, czy środkami medialnymi, czy poprzez kontakt z innymi ludźmi. No, jeśli chodzi o politykę, tych rzeczywiście możliwości jest wiele, żeby nie potrafiło wywalczyć czegoś takiego, jak na przykład miejsca rzeczywiście na mały kipelek się dla telewizji Trwam. Dla mnie to jest niewyobrażalna historia, bo skoro żyjemy w takim kraju olbrzymim i jest to olbrzymie poparcie społeczeństwa i to społeczeństwo popiera partię opozycyjną, a partia opozycyjna jako instrument, który jest bezpośrednio dostosowany do tego, żeby walczyć o jakieś dla społeczeństwa, o jakieś priorytety, nie jest w stanie tego zrobić. Nie rozumie tego. Po prostu nie rozumie i tego nie zrozumie. Ja powiem w ten sposób, że ta partia opozycyjna, która się nazywa PiS. Zresztą głosowałem na PiS, jestem prawicowcem i będę zawsze prawicowcem, ale czy będę głosował na PiS już raczej mało prawdopodobne. Dlaczego? W Częstochowie był pan na przykład Brodziński. Było spotkanie z panem Brodzińskim. Było tylu ludzi, że pan Brodziński, jak to zobaczył, to był załamany. Załamany nie tym, że było tak mało ludzi, tylko tym, że było tak wielu ludzi. Spotkanie bardzo mało konstruktywne. Mało czasu, mało konstruktywnych sformułowań i właściwie można powiedzieć tak na zasadzie takiego odfajkowania. I pan Brodziński powiedział do mnie, powiedział coś, co mnie po prostu już całkowicie uderzyło.
Przepraszam, ale pytanie, ile było osób tak konkretnie?
Wie pan co, to było naprawdę kilkadziesiąt osób na małej salce. W tej salce po prostu już się ludzie nie mieścili. I pan Brudziński powiedział do mnie, pan Brudziński powiedział w ten sposób, że organizujmy się. No to tego już po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, bo my żeśmy się zorganizowali. My poszliśmy do urn, zagłosowaliśmy, a pan Brudziński mówi, organizujmy się. Ja powiem tak, bo ja jestem już trochę, bym powiedział, zmęczony całą tą sytuacją, powiedziałbym tak, że PiS zachowuje się na zasadzie takiego stolca, który przykleja się do okrętu i nagle krzyczymy, no to płyniemy. No to jeżeli jest opozycja, która się zwie opozycją i mówi, żebyśmy się organizowali, czyli na jakiej zasadzie mamy się organizować? Tak jak powiedziałem, my się organizujemy, głosujemy, dajemy głos tej opozycji, a opozycja po prostu nic nie robi. I powiem w ten sposób również, że PiS bez Radia Maryja i Telewizji Trwam nie istnieje. Nie ma go. Jeżeli padnie ta telewizja i padnie to radio, to po prostu PiSu nie ma. Natomiast sądzę, że Radio Maryja i Telewizja Trwam bez PiSu będzie istnieć. Będzie istnieć i dlatego, tak jak powiedziałem, PiS lubi się przyklejać do wszystkich takich inicjatyw, nie dając właściwie zamiany nic. Ponieważ ja nie wiem, czy do ludzi dociera fakt taki, że my jako Polacy mamy swój hymn narodowy. I w tym hymnie narodowym są słowa, że co nam obca przemoc wzięła, sobą odbierzemy. I nie łudźmy się tym, że możemy cokolwiek uzyskać, nie używając siły, bo gdyby były lata, bo były lata 80. i podkładaliśmy się pod kulę, ja byłem również i uczestnikiem tych zajść. Podkładaliśmy się pod kulę, podkładaliśmy swoje własne zdrowie, a czasem i życie, i traciliśmy i zdrowie, i życie. I nie było to spacerowanie, bo spacerem to my nic nie zrobimy. I oni o tym doskonale wiedzą, że może przejść 10 tysięcy, 100 tysięcy, 200 tysięcy, a nawet milion ludzi, jak było ostatnio. I to nie budzi w nich strachu. Nie ma żadnego szacunku względem społeczeństwa i bez względu na to, ilu wyjdzie i będzie spacerować w obronie tej telewizji, w obronie radia, w obronie polskości, to nie zmieni nic. Polska jest takim narodem, który jest tak ogłupiony, a w tym ogłupionym narodzie nie ma opozycji. Ja powiem w ten sposób. Pamiętam słowa pana Kaczyńskiego po wyborach. Powiedział w ten sposób, że on jest zadowolony z wyborów. Więc jeżeli jest zadowolony z wyborów i siedzi na drugim miejscu i wszystko to, co się dzieje, go zadowala, no bo tak można powiedzieć, że go zadowala, no to niestety wszystko okazuje się, że w tym kraju tej opozycji nie ma. Dlatego ten naród jest taki rozbrylony. On nie jest w stanie się skupić w tym momencie, ponieważ nie ma takich właściwości. Nie mówmy tutaj, na przykład nie porównujmy tutaj Węgier, bo Węgry jak uzyskały, jak przejęły, jak Orban przejął władzę, to my dobrze wiemy, że najpierw były wystąpienia, manifestacje. Tam była walka, ja to widziałem, tam była walka, konkretna walka, zanim ta struktura upadła i dopiero wtedy Orban wszedł na oczyszczone pole.
Panie Sławku, tak? Powoli muszę panu też i ten głos jakby skrócić, bo wiem, że mógłby pan swoich przemyśleń, ale chcemy jeszcze odebrać parę telefonów.
Jasne, oczywiście.
Dziękuję.
Jeśli ksiądz jeszcze pozwoli, bo konkluzja jest właśnie taka, tak, że po prostu tutaj nie mamy opozycji. My nie mamy ludzi, do których my możemy iść i powiedzieć tak, dobra, to my się dołączamy, to my idziemy z wami. Nie, oni się dołączają do nas i mówią, to wy idźcie, a my was dogonimy. To jest na tej zasadzie. I tak jak powiedziałem, PiS i cała ta opozycja, pseudopozycja nie istnieje bez Radia Maryja, bez telewizji, bez wsparcia katolików, chrześcijan, bez Polaków. Ona po prostu nie istnieje. Tylko że my już mamy tego dość, żeby cały czas się do nas po prostu podklejać i cały czas nas wypychać do przodu, a sami siedzieć z tyłu i przyglądać się temu wszystkiemu.
Dziękuję panie Sławomirze, pozdrawiam, dobrej nocy. Ja tylko też słowo komentarza z mojej strony. Myślę, że też musimy mieć tą wszyscy świadomość, że Radio Maryja przede wszystkim ma misję ewangelizacyjną, to jest ta pierwsza. I tutaj też nie możemy o tym zapomnieć. Panie profesorze, jeśli chodzi o te sprawy poruszone.
No jest to, co pan poruszył w dyskusji, jest ogromnie ważne, ale zasługiwałoby na większą analizę krytyczną, ale tak głowa w głowę, naprzeciw siebie z jakimś przedstawicielem PiSu. bo argumenty z pana strony padły mocne, bardzo mocne. Miejscami pewno za ostre, no bo ja przypomnę tu jeszcze rzecz, o której ciągle za mało pamiętamy, że Kaczyński, Lech i całe mnóstwo wybitnych postaci z PiS-u zginęło w katastrofie smoleńskiej. Czy ktokolwiek spowodował czy tę katastrofę, ale zginęli. Ja poza Kaczyńskim, to przecież za mało się mówi, jaką stratą dla PiS-u była śmierć Stasiaka, dla mnie najlepszego, pierwszego dobrego dyrektora, naprawdę dyrektora w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego. Człowieka, który byłby prawdopodobnie znakomitym prezydentem Warszawy, żeby kandydował. Zabrakło go. No, może byłby też kiedyś kandydatem na prezydenta Polski. Ale przy tym zginęła Gęsicka, zginęła Natalii Świat, zginął Gosiewski, zginął Putra i tak, i no już nie mówiąc o Kurtyce, bardzo bliskiego też PiS-owi. To były ogromne straty, trudne do nadrobienia. Teraz wspomniał pan Orbanie, ale ja powiem, Orban, jako znawca sytuacji węgierskiej, Orban miał o wiele lepszą sytuację niż Kaczyński. Po pierwsze, był, nie miał tak zręcznych przeciwników, jakich miała nasza prawica w Polsce. Przecież Kwaśniewski i Michnik, których ogromnie nie lubię, ale to są ludzie bardzo zdolni w służbie dla złych rzeczy. A teraz Tusk, to nie ma co porównywać tego mistrza manipulacji z Dziurczanim, tym premierem Węgier postkomunistą, który się wsypał swą rozmową nagraną na szczęście, okłamaliśmy rano, wieczorem i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że Orban nie miał rywali na prawicy, a Kaczyński musiał się przebijać, chociażby miał tak silnego rywala wśród patriotycznych sił, jak Olszewski. Przypomnijmy sobie tę pierwszą połowę lat 90. Nie bardzo lubię zwroty ogłupiony naród, bo trzeba przyznać, że chociaż ze świadomością narodu jest bardzo źle, ale została ona zmanipulowana przez elity mające takie środki przekazu jak właśnie Gazeta Wyborcza, TVN i tak dalej. Jest natomiast inna sprawa, dla której przydałaby się bardzo właśnie taka dyskusja wokół choćby takich tez jak pana, ale ze strony przedstawicieli PiS-u, ale nie takich, którzy od razu powiedzą, a to jest bezmyślna, złośliwa krytyka, zła, ale którzy odpowiedzą na pana argumenty kontrargumentami.
Panie profesorze.
Tak, mówię o profesorze europośle Wojciechowskim. Bardzo cenię na przykład
panie profesorze,
posła Szyszko czy Giżyńskiego.
Pozwolimy jeszcze ojcu dyrektorowi, bo
jeszcze
mamy go na linii, dobrze.
Ale są słabe rzeczy. Też ja często ubolewam, że PiS nie reaguje mocniej na sprawie obrony patriotyzmu i na przykład ustawą o zgromadzeniach. To jest ogromnie groźbę. Czy groźby ściągania różnych obcych sił do pacyfikowania Polski. Tu powinny być dużo bardziej stanowcze działania i okrzyki.
Prosimy bardzo.
Jeszcze raz ojcze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze ojcze.
Znowuż mnie ten pan sprowokował i powiedziałbym tak, właśnie tak słuchałem i wiem, że na pewno no, człowiek bardzo pragnie ten pan i mu zależy na Polsce i na tym, na jakiejś sensownej przyszłości ojczyzny, ale ja się tak, no chociażby to pan mówi, zapytał pan profesor, ilu was było w tej Częstochowie? Było dużo. Nie mogliście pomieścić w tej salce. ile? Parę dziesiąt. A ile Częstochowa ma ludzi? Ile setek tysięcy? To jest dużo bardzo subiektywne. Dużo było w tej salce. Ale to nie przekłada się na te setki tysięcy. Jeszcze raz. Polski nie uratuje nawet geniusz. Ale cały świadomy i prawy, o prawych sumieniach naród. I nad tym trzeba pracować. Co z tego, że była pełna salka? A to i właśnie to, co mówił pan poseł, to był pan poseł Brudziński, prawda? Tak, czy dobrze
słyszałem? Tak, pan poseł Brudziński, tak.
No to bardzo dobrze powiedział. Organizujmy się, organizujcie się. Popatrzmy. Przykład. Niemcy. Niemcy, mówię te zachodnie Niemcy, bo NRD-owie to jeszcze w tej części byłego NRD jeszcze jest inaczej w tej chwili. Ale tam te zachodnie Niemcy. Proszę popatrzeć na najmniejszą wioskę. Ile tam jest organizacji? Przeróżne. Jacyś tam, prawda, i myśliwi będą, i sportowcy będą, i kobiety mają swoje organizacje, i młodzież ma swoje organizacje. Oni są zorganizowani, oni uczą się. Oni uczą się, jak wspólnie działać. Nie czekają, że tam jeden burmistrz coś zrobi, albo to jest za mało. Oni są odpowiedzialni w dużej mierze. Ja nie mówię, że wszędzie i tak dalej. Też nie kanonizuje, prawda? Ale to się później przekłada na całość. Jeżeli będą ci ludzie uczyć się tej organizacji od dziecka, wspólnie działać, wspólnie być odpowiedzialność za naród, za państwo, to coś z tego będzie. A u nas tych organizacji jest bardzo mało. U nas jest bardzo mało organizacji. Ludzie tak są, jakoś tak powiedziałbym, zatomizowani, naród. No widać chociażby, widać jak rzadko się zdarza, żeby na przykład na różnych osiedlach przy bloku, żeby się w bloku zorganizowali wszyscy i przy bloku, żeby chociażby kwiatki były albo porządek. Nie mówi już o innych sprawach. Tylko czekają, żeby ktoś zrobił. Bo my zostaliśmy przez w historii, i w ostatniej historii do tego doprowadzeni, no ale to trzeba to wiedzieć i organizować i nie czekać, że ktoś nas, nauczymy się tej organizacji u siebie, będzie tych organizacji wiele, chociażby na klatce schodowej. Ksiądz biskup Edward Frankowski, jak był proboszczem w Stalowej Woli, to proszę sobie wyobrazić, zorganizował parafię w ten sposób, że miał na każdej klatce schodowej miał człowieka wybranego przez tych ludzi do takiej rady, nie wiem jak ona się nazywała, społeczna czy jak. Jeżeli było trzeba coś było zrobić, to z miejsca wszyscy wiedzieli co, jak, jeden przekazywał, informacja szła i tak dalej. Już to była organizacja, prawda? A nawet w kościelnych organizacjach, ileż jest ludzi? Ile jest ludzi w takich oazach, czy w innych organizacjach, ja teraz nie będę wymieniał, różne wspólnoty, ile jest ludzi? A ile jest młodzieży na przykład w KSM-ach, czy mówię w oazach, ile jest tych ludzi? To jest nikły procent i to się wszystko, my nie nauczyliśmy się wspólnie działać i czekamy teraz PiS i wszystko teraz Kaczyński. Ja nie wiem, czy on jest, czy będzie dobry, czy nie. Ja nie mówię o prywatnych rozmowach, jak. Bo są bardzo kulturalne i zresztą bardzo dużo dające tak dla wiedzy pewnej. Tak. Także to nie jest tak. Oczywiście na przykład narzekamy, że posłowie to czy tam traci. Posłowie wyszli też z naszych wspólnot. I wybrali takich, jakich wybrali, coś tam wpłynęło na to. No ale z tym posłem też by trzeba było współpracować. A dlaczego nie iść do niego? A dlaczego nie zorganizować 10, 20 ludzi, którzy by... Będziemy z panem współpracować, czy z panią. Co możemy zrobić? A dlaczego nie zrobić spotkania to nam się podoba, to nie podoba i wnosimy coś takiego, a my z naszej strony jesteśmy gotowi na to i tak dalej, prawda? I to wtedy, no dlaczego tego nie zrobić? Jeżeli poseł na przykład jest jakiś powiedziałbym, no mało aktywny, czy nam nie odpowiada, dlaczego na niego nie wpływać? Gdybyśmy mieli taką organizację, chociażby najmniejszą, jak byli, prawda, te chociażby przed wojną, SOKU, nie SOKU, jeszcze w Ameryce są te organizacje do dzisiaj, to by już ci ludzie poszli, idziemy do tego posła, nasza organizacja. I pan mi się podoba, albo nie podoba, nie będziemy na pana głosować, albo proszę to skorygować, albo tu jesteśmy gotowi do pomocy i tak dalej, prawda? I my działamy razem. I to, co pan Brudziński powiedział, organizujmy się, to bardzo dobrze, że powiedział. Trzeba się zorganizować. Każdy, kto to czuje. Dlaczego na przykład w rodzinie Radia Maryja wychodzą niektóre sprawy, na przykład pielgrzymka. Pielgrzymka do Rzymu chociażby ostatnia, czy do Ziemi Świętej, czy jak. Czy pielgrzymka na Jasną Górę. Bo ileś ludzi jest, już w tych kołach przyjaciół czy w biurach ci ludzie już organizują się i ciągną innych. I to jest dobra sprawa. Prawda? Pan mówi, że nie wyobrażam sobie, żeby opozycja nie załatwiła miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. Ta opozycja może w Sejmie może tyle, ile ma głosów. Jeżeli będą przegłosowani, koniec. Jakie są partie? Ktoś na tę partię głosował. Są w Sejmie, są i takie jednostki, których w normalnych czasach ludzie kulturalni nawet by w sieni nie trzymali, nie wpuścili. Tak. Proszę popatrzeć na wszystko po kolei. To, że krawaty poubierali i garnitury nie znaczy, że tam są te garnitury, odpowiednie charaktery, czy odpowiednia kultura i tak dalej. No tak jest, ale ktoś to wybrał naród. I ten naród, gdyby się organizował, gdyby razem spotykali się ludzie, chociażby najmniejsze, ileś grup ludzi, dyskutowaliby ze sobą, dowiadywaliby się więcej, to byłoby inaczej. A teraz jest tak, że powłączają telewizory, wystarczy po kolędzie chodzić. To nawet poważni ludzie, którzy niemal kończą życie, wydawałoby się, że są już mądrzejsi. Chodzi ksiądz, a tu wielki ekran i chodzi TVN czy Polsat i to, a on nie wie, kto obok mieszka. Oni w tej klatce schodowej nie są zorganizowani, prawda? I to jest ogromna praca przed nami, ogromna. I ja ciągle tak liczę, że właśnie kto jak kto, ale ta rodzina Radia Maryja, słuchacze Radia Maryja coś zaczną myśleć. Wyciągać wnioski. Zaczną się organizować. Nie będą czekali, że ktoś to zrobi. Tylko ja się wezmę do roboty. I nie liczmy się, że nawet w kościele, wśród wierzących jest tak wszystko idealnie. Ile ten ksiądz proboszcz na przykład w parafii ma ludzi gotowych do współpracy z nim, do pomocy? Ile? A ile jest takich ludzi, że przychodzą do kościoła i patrzą, jak tego i patrzą, co ten proboszcz zrobił albo co nie zrobił i tego i wychodzą z kościoła i już go krytykuje. A ilu ludzi przychodzi do tych różnych wspólnot i współpracuje, prawda? Tego nam brakuje właśnie. Także trzeba się nam organizować. I nie liczmy, że ten ma to zrobić albo ten ma to. Tych doradców to jest wielu. Takich pomocników. Ja dostaję masę listów. Przychodzą różni ludzie do mnie. Uzdrawiacze całego świata. I mówią mi, co mam robić. Co ja mam jeszcze? To powinienem robić, czy to? Powiedziałbym, że na początku radia było jeszcze gorzej. Właściwie telefonowali do nas i masę ludzi przychodziło do nas też, co my mamy zrobić. My mamy to uleczyć, czy tamto uleczyć. Tak samo w sprawach Polski, ogólnie generalnych. Ile przychodzi do mnie ludzi, którzy mówią, ojcze, zróbmy taką partię albo taką partię. Już ma receptę na całe uleczenie. No, takie spojrzenie bardzo krótkie, powiedziałbym, niedalekosiężne. Ma dobrą wolę, chce, ale to jeszcze jeszcze daleko, żeby coś zrozumiał i mówię, ja bym powiedział właśnie się organizować, rozmawiać ze sobą, dialog prowadzić. Wszyscy i na argumenty. Argument prawdy, dobra. Dalekosiężnie patrzeć. Dalekosiężnie, co z tego wynika, nie? Ach, na tego głosuję, bo ma ładne oczy. A na tego, żeby dołożyć tamtemu. I gdy na tych kaczorów, tak, te kaczory. I cała Polska, żeby ogromne, to miliony przecież to mówiły. I wyśmiewali się i tak dalej. A jak teraz? Po tym Smoleńsku. Ilu ludzi jeszcze wygaduje? Zamiast współczuć, zamiast pomóc. Ja mówię, że duża część jest bardzo przyzwoita, ale zobaczcie, ile jest do odzyskania. Prawda? I tylko tak. Nie byłoby tego, gdybyśmy byli wszyscy świadomi i prawe sumienie. I byli odpowiedzialni. Odpowiedzialni samemu, żeby robić, nie doradzać innym. Najlepsza krytyka to zrób i pokaż, jak to powinno być. A nie. Myślę, także dziękujemy Panu Bogu za to, co jest. I tak jest lepiej niż na Białorusi czy na Ukrainie. Mogło być jeszcze gorzej. A będzie lepiej, jeżeli my to wypracujemy. Trzeba wielu ludzi. Ci, którzy cokolwiek czują, i zaczynają robić od najstarszego do najmłodszego. Tak, to jest to. Dziękuję serdecznie. Trzeba wspólnie działać. Wspólnie działać to znaczy znosić jeden drugiego. A nie, jest ten drugi przychodzi, już niedobry i go zaczyna krytykować. Najlepiej za to zaplecam. Nie, wszyscy są darem. Zbierać, co się da. I wspólnie działać. Nie wiem, czy my to potrafimy, czy my pozbieramy się. No cóż, ja to, co powiedziałem przedtem, jest to przysłowie. Tak sobie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I przyszłość zależy od Pana Boga, ale i zależy od nas. Pan Bóg za nas robił nie będzie. On z nami będzie współpracował. I tu potrzeba jeszcze raz mojej ogromnej pracy i to każdego.
Dziękuję ojcze, pozdrawiamy. Mówił do nas ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Panie profesorze, no parę minut już takich krótkich podsumowania. Tak,
dziękuję za dyskusję, była bardzo ciekawa. Natomiast no, najgorzej jest z uogólnieniami. Są konkretni posłowie, na przykład źli i dobrzy. Nie będę wymieniał po nazwiska tych złych, bo jest ich sporo, ale ja chciałbym raczej dążyć do łączenia, ale na przykład miałem świetne wrażenia już parokrotnie z moich wędrówek spotkaniowych po Lubelszczyźnie. Poseł z klubu PiS, Gabriela Masłowska, niezwykle oddana i zaangażowana. Dodam, ile on zrobiła z dużym wysiłkiem, załatwiła pobyt choćby Teatru Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Mówiliśmy już o Wojciechowskim. Ja go nie znam osobiście, więc nie mam tu żadnego interesu w wychwalaniu go, ale muszę powiedzieć, że to, co czytałem z jego tekstów, mi ogromnie odpowiadało i muszę powiedzieć, że zawsze na spotkaniach, gdy wspomnę o Europośle Wojciechowskim, mam wspaniałą reakcję, poparcia, życzliwości. Widać, że jest to poseł niedostatecznie wykorzystany z kolei, więc są i takie przypadki. Ale ja chciałbym tutaj powiedzieć, że osobiście to chciałbym, żeby PiS był dużo, że PiS za często, zresztą PiS, nie tylko, Solidarna Polska i inne środowiska zajmują się sprawami personalnymi i różnego typu sporami osobistymi. A ja bym chciał, żeby były dużo, żeby koncentrowały energię na tych zagrożeniach dla Polski, żeby takie ustawy, jak ustawa o zgromadzeniach, kneblujące te zgromadzenie, to dlaczego nie zgromadzenia w Polsce nie spowodowała manifestacji? Ja się cieszyłem z takich sukcesów manifestacji w bronie telewizji Trwam, czy manifestacji przeciwko fatalnym warunkom gospodarczym, to z udziałem Solidarności. Ale dlaczego nie było, o ile wiem, żadnej manifestacji przeciwko tak groźnej ustawie o zgromadzeniach, to powinny wszystkie siły patriotyczne tam się skupić. To była okazja do łączności. Przecież tu nas kneblują. Czy przeciwko groźbie ściągania różnych obcych sił do pacyfikowania Polski? Dlaczego nie ma reakcji zdecydowanych ze strony sił patriotycznych na inwazję, agresję antypolonizmu, antykatolicyzmu, antychrześcijaństwa? Dlaczego, a jest tu prawdziwa agresja, dlaczego na przykład w Kanadzie 4000 Polaków manifestowało przed gmachem telewizji, przed gmachem Toronto Star, antypolskiej gazety, występował w obronie prawdy o Polsce i polskości. Ja coś nie słyszałem o żadnej manifestacji w Warszawie w obronie polskości i Kościoła, chociaż tylekroć znieważano i Kościół, i patriotyzm właśnie także w prasie wychodzącej w Warszawie. No i jeszcze jedna sprawa, to już powiem swoje zdanie osobiste. Ja trochę dziwię się, że nie było ostrzejszych reakcji ze strony hierarchii Kościoła, może całego episkopatu, na zachowanie takich osób jak ksiądz Boniecki, który się tak fotografował obok satanisty Nergala. Czy teraz może będzie jeszcze reakcja na prymitywne, niegodne wypowiedzi dominikanina Wiśniewskiego? To, co on wyrabiał w artykułach w Tygodniku Powszechnym, w ataku na tak wielką ilość hierarchów, czy to się godzi z prawdą, ale także czy Kościół może sobie pozwolić na takie jadowite ukąszenia od wewnątrz, ukąszenia oparte na nieprawdzie? Ja jestem za dyskusją o słabościach, o wszystkich, o wadach i o tym w imię umacniania Kościoła, ale nie może to być i w imię umacniania Polski, patriotyzmu, ale nie może to być oparte na jawnych oszczerstwach, nieprawdzie, oszczerstwach tym chętniej oklaskiwanych w Gazecie Wyborczej.
Panie profesorze,
a co Gazeta Wyborcza reprezentuje, każdy widzi.
Dziękuję panu profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi za ten czas poświęcony dla nas i w rozmowach niedokończonych i po północy dla czasu, dla Kanady, już dla Chicago i wcześniej. Panie profesorze, dobrej nocy dla pana. Dziękujemy za pana głos, za tę cierpliwość i za to, że pan był z nami, za odpowiedzi dla naszych radiosłuchaczy.
Ja dziękuję też za naprawdę ogromnie ciekawą dyskusję, ale w wielu przypadkach to aż się prosiło, żeby ta dyskusja była też z uczestnictwem chociażby przedstawicieli PiS-u, bo niektóre pytania były do nich, że były dwie strony, tak jak mówił ojciec dyrektor wtedy w takiej dyskusji. Bo ja jednak jestem tu osobą z zewnątrz i raczej chciałbym głównie pośredniczyć i namawiać do uzgadniania racji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiamy.